No i drodzy, to dobrze, że znaleźliście i czas, i siły do wspólnej medytacji, do uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych. Na pewno takie rekolekcje przeżywane z dala od ojczyzny, bo jakakolwiek jest sytuacja każdej i każdego z was, to jednak serca przynajmniej kawałek pozostało tam, gdzie jest dom. Więc w takiej sytuacji, tam gdzie był dom rodzinny, to w takiej sytuacji refleksja w ojczystym języku też w szczególniejszy sposób zbliża do Pana Boga i pozwala zastanowić się nad sobą. Chciałbym, żebyśmy podczas tych porannych medytacji, podczas mszy świętej, wzięli za przedmiot tej refleksji, tej medytacji trzy cnoty nazywane boskimi. Wiara, nadzieja i miłość. Zatem dzisiaj kolej na wiarę. Rozpoczynamy od wiary. Bardzo wielu ludzi uważa, zapewne i nam się to udziela, że wiara sprowadza się do tego, żeby wierzyć w Boga. I wiemy, że w świecie istnieje swoisty podział. Jedni wierzą w Boga, drudzy nie wierzą w Boga, tak przynajmniej deklarują, a jeszcze inni pozostają wobec tych spraw obojętni i w ogóle sobie tego pytania nie zadają. Należymy do tych, którzy nie tylko deklarują wiarę w Boga, ale którzy tę wiarę potwierdzają świadectwem swojego życia. Takim świadectwem jest również ta obecność. Ktoś, kto na nas patrzy, obecnych tutaj w świątyni, z całą pewnością ma świadomość, że oto są ludzie wierzący w Boga. Zatem są takie postawy, momenty, chwile w naszym życiu, jak właśnie obecność w świątyni, ale także wiele innych, kiedy nasze życie nabiera charakteru świadectwa, wartości świadectwa. Nawet jeżeli nic nie będziemy mówić, to wychodząc z kościoła, dajemy innym do myślenia, którzy na nas patrzą. Podobnie jak dajemy do myślenia tym, którzy są w naszych rodzinach, wśród naszych najbliższych. Dajemy poznać, że jesteśmy wierzący. Czasami to kosztuje, ale Łucję, która jest patronką dzisiejszego dnia, żyła, jak powiedzieliśmy, na początku IV wieku, została zamordowana w roku 304, kosztowało to znacznie więcej, bo gdy ją zapytano, czy wierzy, czy jest chrześcijanką, odpowiadała niezłomnie tak i przypieczętowała to swoim życiem. Minęło od tamtej pory ponad 1700 lat i wspominamy świetlany przykład jej życia i męczeństwa. Od nas nie wymaga się męczeństwa, chociaż dobrze wiemy, że codziennie gdzieś w świecie giną chrześcijanie, umierają chrześcijanie i giną chrześcijanie, którzy dają świadectwo swojej wierze. Otóż wierzyć w Boga to dużo, ale zarazem jednak to jest za mało. Musimy sobie uświadomić, że skoro wierzymy w Pana Boga, trzeba posunąć się krok dalej i to duży krok. I dopiero wtedy nasze życie nabierze pełnego blasku. Zwróćmy uwagę. Na kartach Pisma Świętego mamy Adama i Ewę. Czy oni musieli wierzyć w Boga? Nie. Bo codziennie doświadczali Bożego istnienia i Bożej obecności. A mimo to zgrzeszyli nieposłuszeństwem i odwrócili się od Boga. czy Kain. Kiedy podnosił rękę przeciwko Abelowi, musiał wierzyć w Boga? Nie. Przecież to Pan Bóg go ostrzegał. Zastanów się nad sobą, bo grzech waruje u wrót twojego serca, a przecież ty możesz nad nim panować. Kain nie miał wątpliwości religijnych. Kain wiedział, że Bóg istnieje, a przecież dopuścił się zabójstwa. I na kartach Pisma Świętego można wskazać wiele innych postaci, które były w bezpośredniej łączności z Panem Bogiem. Ale to nie wystarczało, żeby pozostały we wszystkim Panu Bogu wierne. I tak dochodzimy do tego, co chciałbym, żebyśmy wszyscy dobrze zrozumieli. Bo to dotyczy i was, moi drodzy, i nas, kapłanów, może nas jeszcze bardziej, bo wymaga od nas jeszcze mocniejszego świadectwa. Otóż ideałem nie jest wiara w Boga. Wiara w Boga to jest minimum. Powiedzieliśmy, nie brakuje przykładów, że można wierzyć w Boga i żyć tak, jak gdyby go nie było. Otóż ideałem prawdziwym i trudnym jest uwierzyć Bogu. To znaczy związać z Nim swoje życie tak, że wszystko, co przeżywamy, przeżywamy ufając, że to jest w łączności z Bogiem, w bliskości z Bogiem, że ma swój sens, że Pan Bóg nam towarzyszy na wszystkich ścieżkach naszego życia. Ojciec Święty Benedykt XVI, wiecie dobrze, jeden z Niemców, który ponad 5 lat temu został papieżem, wypowiedział słynne słowa, znane słowa, krótkie i głęboko prawdziwe. Starajmy się je zapamiętać. Papież powiedział tak. Kto wierzy Bogu, nigdy nie jest sam. I to jest najgłębsza prawda życia religijnego. Kto wierzy Bogu, nigdy nie jest sam, bo Bóg jest towarzyszem jego życiowej drogi. Bo Bóg jest zawsze z nim we wszystkim, co przeżywamy. W tym, co dobre, w tym, co mniej dobre, w tym, co słabe, także w tym, co grzeszne. Wtedy istnieje ta droga nawrócenia się ku Panu Bogu. Kto uwierzył Bogu, nigdy nie jest sam. Otóż prawdziwie związać z Bogiem swoje życie, to znaczy oddać Mu wszystko, czym jesteśmy, kim jesteśmy i czym żyjemy. Łatwiej to jest, gdy oglądamy się w swoje życie wstecz. Otóż życie, całe życie człowieka, to przypomina taką drogę, która bez przerwy stanowi zakręt. Taki bardzo długi zakręt. To, co jest za nami, to znamy. To, co przeżyliśmy, o tym wiemy. Trzeba o tym zachować pamięć. Ważne jest, żeby pamiętać o tym, co było dobre w naszym życiu, co było złe w naszym życiu. Warto jest, żeby to uczynić składnikiem, jeżeli tak można powiedzieć, siebie. Człowiek, który nie ma pamięci, który traci pamięć, traci życie. Co za nami jest, wiemy. Ale co przed nami, tego nie wiemy. Zatem, żeby prawdziwie uwierzyć Panu Bogu, trzeba obejrzeć się wstecz i trzeba zobaczyć Jego obecność na drogach naszego życia. Cofnąć się do dzieciństwa, do rodzinnego domu, do młodości, do życia dorosłego, do losów, które nas spotykały, do doświadczeń, które na nas spadały, do tego, co udało się pokonać i do tego, czego się pokonać nie udało, popatrzeć na to wszystko i zobaczyć, że tam wszędzie, na drogach naszego życia, był Pan Bóg. Raz szliśmy drogą niewinności i towarzyszył nam tak, jak towarzyszy się niewinnemu dziecku. Kiedy indziej szliśmy drogą nawrócenia, bo pojawiła się słabość i grzech, Bóg nam to przebaczał i prowadził. Doprowadził nas aż dotąd. A teraz uwierzyć Bogu znaczy zaufać Mu tak, żeby przyjąć z Jego ojcowskiej ręki wszystko, co nas spotyka oraz wszystko, co nas spotka, a czego jeszcze nie znamy. Ktoś, kto nauczy się tak żyć, nigdy nie będzie sam. Może przeżywać największe trudności, łącznie z tymi, które nie omijają niektórych ludzi w postaci zdrady, braku lojalności, ale sam nigdy nie będzie, bo im trudniej, tym częściej zwróci się do Boga i tym bardziej otworzy się na Jego pomoc i na Jego dobroć. A co jest niezbędne, co jest warunkiem tego, żeby od wiary przejść do uwierzenia Bogu? Do uwierzenia, które oznacza wierność Bogu. Otóż tą pomocą, która służy temu przejściu, jest modlitwa. Modlitwa to nic innego jak rozmowa z Bogiem. Rozmawiać można na dwa sposoby. Można rozmawiać używając słów. I to najczęściej poczytujemy sobie za rozmowę. Tak jak z ludźmi. Rozmawiam z kimś na jakiś temat. Ale można rozmawiać bez słów. Można rozmawiać przez bliskość, obecność, dobro, ciepło, życzliwość. Nie jest przecież tak, że w rodzinie, małżonkowie, rodzice i dzieci cały czas ze sobą rozmawiają, gadając. Bardzo często jest tak, że rozmowa odbywa się przez milczącą obecność. Idziemy razem ze sobą, bo siebie nawzajem potrzebujemy. Wracamy do siebie, bo sprawia nam to radość. Radość sprawia to, że jest obok ktoś, kogo kochamy. Nie możemy teraz porozmawiać z dzieckiem, bo jest jeszcze za małe, jest z nami tutaj. Ale wszyscy jesteśmy mu czy jej bardzo życzliwi i odbywa się rozmowa serca. Z Bogiem jest tak samo. Czasami użalamy się nad sobą albo wyznajemy w sakramencie pokuty: ja nie umiem się modlić. Jeżeli modlitwę rozumiemy tylko jako kierowanie słów różnych do Pana Boga, to pamiętajmy na słowa Zbawiciela: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie, bo Ojciec wasz dobrze wie, czego wam potrzeba. Więc to nie jest tak, że modlitwa polega wyłącznie na mnożeniu słów. Modlitwa to jest również taka rozmowa z Bogiem, która odbywa się bez słów, kiedy człowiek Boga potrzebuje, kiedy człowiek raduje się z tego, że odczuwa Jego obecność w swoim życiu. Rzecz jasna, nie można zaniedbywać modlitwy słownej, bo koniec końców niebo, również w naszych kontaktach z ludźmi potrzebujemy rozmowy. Potrzebujemy często dużo rozmawiać i z Bogiem również. Ale pamiętajmy, że dla człowieka, który prawdziwie uwierzył Bogu, wszystko staje się modlitwą, bo wszystko ofiaruje Panu Bogu. Otóż każdy dzień staje się modlitwą. I tak zacznijmy od tego, co powinno nasz dzień otwierać. Dzień chrześcijanina, dzień człowieka wierzącego Bogu w Jezusie Chrystusie, objawił nam siebie, powinien rozpocząć się od znaku krzyża, od przeżegnania się. Kiedy się obudzisz, wstajesz z łóżka, pierwszą czynnością powinien być znak krzyża. I w tym znaku krzyża zawarta świadomość: Panie Boże, ofiaruję Ci cały dzisiejszy dzień. Znak krzyża to jest 3 sekundy, 5 sekund. Nikt nie może powiedzieć, że na to nie ma czasu. Ktoś może powiedzieć: zapomniałem. Ale właśnie chodzi o to, żeby pamiętać. Właśnie na tym ta słabość polega. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze tej praktyki, można by powiedzieć wręcz nawyku, przyzwyczajenia, żeby zacząć dzień od znaku krzyża, niech zrobi sobie postanowienie z tych rekolekcji, że od tej pory, rozpoczynając swój dzień, po prostu się przeżegna. Jeżeli temu postanowieniu dotrzyma wierności do końca swoich dni, dopóki nie straci pamięci i rozumu, dopóki nie umrze, to już te rekolekcje przyniosły błogosławiony owoc. Jeżeli ktoś rozpoczyna dzień od znaku krzyża, to niech usłyszy słowo pochwały, że tak należy żyć. Żeby cały dzień, wszystko co robimy, co nam się uda i nie uda, odbywało się w blasku Chrystusowego krzyża. To samo dotyczy końca dnia. Kiedy już idziemy spać, kiedy zgasiliśmy telewizor, kiedy wyłączyliśmy wszystko, co nam może przeszkadzać i kiedy chcemy zasnąć, to powierzamy Panu Bogu noc i dziękujemy za dzień znakiem krzyża. Sen jest symbolem śmierci. Mówimy przecież: wieczny odpoczynek raczy mi dać Panie. Ten nocny odpoczynek jest znakiem odpoczynku, który zapoczątkowany jest przez śmierć. Kiedy wykonujemy znak krzyża świadomie, wtedy Bogu powierzamy tę część doby, nad którą nie mamy żadnego panowania. Bo zasypiając, zdajemy się całkowicie na innych, a nade wszystko na Boga. Więc dzień chrześcijanina odbywa się między tymi dwoma znakami krzyża. Powtarzam, nikt nie powie, że nie ma na to czasu. Albo chce, albo nie chce, albo lekceważy. Jeżeli takie będą nasze dni, takie stanie się nasze życie. Jeżeli my zachowamy wierność tym, co drobne, będziemy wierniejsi w tym, co trudniejsze. A dopiero później, w zależności od dnia, trzeba znaleźć czas na własną modlitwę. Może to być ta modlitwa, której formuły dobrze znamy i powinna. Ojcze nasz, zdrowaś Mario. Bardzo piękną modlitwą jest modlitwa różańcowa. Choćby jeden dziesiątek dziennie. Tak prawdę mówiąc, każdy z nas powinien mieć zawsze przy sobie różaniec. I kobiety, i mężczyźni, i dziewczęta, i osoby starsze. Różaniec to jest tak, jak drabina do nieba. Kto się jej trzyma wiernie w życiu, z pewnością dojdzie do celu, który chce osiągnąć. Różaniec to jest modlitwa dla tych, którzy mówią, że nie umieją się modlić. Weź do ręki różaniec i odmów jedną dziesiątkę. Ojcze nasz, zdrowaś Mario. To jest taka modlitwa, która przynosi uspokojenie, daje wyciszenie. Nie chodzi znów o mnożenie słów, ale o obecność przed Bogiem. Mamy inne modlitwy, które lubimy. Pod Twoją obronę, która powierza nasze życie Panu Bogu za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. Kiedy miałem przyjmować święcenia kapłańskie, to mój spowiednik, który mnie spowiadał, widząc najpewniej rozmaite trudności, powiedział mi tak. Słuchaj, weź sobie głęboko do serca to, żeby przez całe swoje życie, niezależnie gdzie jesteś, gdzie będziesz, co będziesz robił, żeby odmówić modlitwę pod Twoją obronę. Staram się być temu wierny. I po wielu latach muszę powiedzieć, że on miał naprawdę rację. We wszystkich okolicznościach swojego życia powierzyć Panu Bogu swój los za przyczyną Najświętszej Maryi Panny poprzez tę prostą, ale jakże głęboką i wymowną modlitwę. Ta modlitwa daje świadomość, że naprawdę nie jesteśmy sami, bo uciekamy się pod Twoją obronę, Święta Boża Rodzicielka. Mamy na naszej drodze życia także Maryję. Ważną formą modlitwy jest to, co w dawnym polskim języku było nazwane akty strzeliste. To znaczy takie krótkie zwroty, wyrażenia, słowa kierowane ku Bogu, które lecą ku Niemu jak strzały. Co to znaczy taki akt strzelisty? Nie masz czasu, żeby modlić się dłużej. Chociaż można w samochodzie, można nawet w drodze do sklepu, trzymając w ręku różaniec odmówić dziesiątką. Można w rozmaitych okolicznościach życia, a jeżeli ci się wydaje, że tego nie umiesz, to przynajmniej powiedz, Panie Boże, pomyśl, nie umiem się modlić, wybacz. Albo bardzo Cię miłuję, albo miej w opiece moich bliskich, daj mi siłę, daj mi wiarę. Te akty strzeliste są wyrazem ustawicznego obcowania z Bogiem. Widzisz coś na ulicy, karetka jedzie, Panie Boże, doprowadź tych ludzi. Widzisz jakiś kłopot, widzisz kogoś biednego, pomódl się za niego. Przyszło ci na myśli syn, córka, mąż, żona, ojciec, matka w Polsce. Panie Boże, miej ją w swojej opiece. Im częściej to robimy, tym bardziej żyjemy w bliskości Boga. Aż w końcu widzimy, że inaczej nie umiemy, że inaczej nie potrafimy, że Pan Bóg jest kimś tak bliskim, jak ci, których kochamy, a nawet bliższym. Bo nie możemy bez Niego się w ogóle obyć. Ta modlitwa ma wartość szczególną, bo jest świadoma, a objęta tymi dwoma znakami krzyża rano i wieczorem sprawia, że całe życie odbywa się w blasku krzyża. Są różne odmiany modlitwy. My najczęściej modlimy się prosząc. Panie Boże, proszę o zdrowie, proszę o dobrą pracę, o znalezienie pracy, proszę o spokój w rodzinie, proszę o rozwiązanie rozmaitych problemów. Jesteśmy przed Bogiem tak, jak żebracy. Codziennie siada na swoim miejscu i prosi. I ile razy przechodzimy tam, zawsze go zobaczymy. To, że daliśmy mu wczoraj i dzisiaj, wcale nie znaczy, że nie będzie chciał jutro. Przenosimy to na nasze relacje wobec Boga. Proszę, proszę, i jeszcze raz proszę, i znowu proszę. Znacznie mniej spośród nas potrafi dziękować. Zróbmy sobie gdzieś tam w głębi serca rachunek sumienia, czy przychodzi nam łatwo ta umiejętność dziękowania. Czy zdarza się, że umiemy Bogu dziękować? Jeszcze inna forma modlitwy to przebłaganie. Przebłaganie za grzech. Żałuję za me złości, za to, co złe. Do naszej codziennej praktyki powinien wejść wieczorem choćby krótki rachunek sumienia. A w tym rachunku sumienia niechby trwał pół minuty czy minutę, zastanawiam się, co było tego dnia dobre, co było tego dnia złe, czego się wstydzę, co trzeba poprawić. I zwracam się do Boga z modlitwą przeproszenia, przebłagania. To jest świadomość, że wtedy pracuję nad sobą, staję się lepszy, bliższy Panu Bogu. Jest więc modlitwa prośby i błagania, jest modlitwa dziękczynienia, jest modlitwa przebłagania i przeproszenia. Ale wszystkie te formy modlitwy nie dorównują tej, która jest najpiękniejsza i najbardziej wzniosła. Jaka to forma modlitwy jest najpiękniejsza i najbardziej wzniosła? Musimy znów odwołać się do przykładów, które dotyczą naszego życia zwyczajnego, ludzkiego. Czy kiedy wraca mąż, żona z pracy, kiedy wracają dzieci ze szkoły, to czy cieszę się dlatego, że mi coś przyniósł? Czy cieszę się z jakichś powodów, że coś przez to zyskuję? Nie. Najpiękniejszą formą miłości jest to, gdy dwoje ludzi, kochających się ludzi w rodzinie, powie sobie nawzajem: dobrze, że jesteś. Dobrze, że cię mam. I wobec Boga to też jest najpiękniejsze. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że cię mam. Dobrze, że mogę do ciebie przyjść. To jest modlitwa adoracji. Modlitwa wysławiania. Czy znamy taką modlitwę? Z pewnością tak. Ale powinno być jej w naszym życiu jeszcze więcej niż do tej pory. Już nie jak ci żebracy. Już nie tylko, żeby dziękować. Już nawet nie tylko poprzestać na tym, że przepraszamy. Ale Panie Boże, dobrze, że jesteś. I dobrze, że mogę do ciebie przyjść i że jesteś ze mną. Uwielbiam cię, wysławiam cię. Tak można się modlić wszędzie. oglądając przyrodę i świat, ciesząc się dobrocią innych ludzi, oglądając dokonania i wynalazki techniczne, jadąc, siedząc, ale najbardziej podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Kiedy wejdą do kościoła, do świątyni, albo adoracja jest publiczna, albo indywidualnie, osobiście przychodzą, klękam i mówię Bogu, który objawił nam siebie w Chrystusie, dobrze, że jesteś. Umiem Go wysławiać. I dopiero wtedy mogę Go zasadnie prosić, by mnie prowadził i strzegł i pomagał. Oto jest wiara, której imieniem jest wierność Bogu. Umiejętność powierzenia Mu wszystkiego. I tak wracamy do punktu wyjścia. Każde rekolekcje powinny skończyć się jakimś postanowieniem, choćby drobnym. Dzisiaj poddaję pod rozwagę to postanowienie. Każdy dzień będę zaczynała od znaku krzyża i znakiem krzyża kończył czy kończyła. Jeżeli raz czy drugi zapomnę, bo nigdy tego nie robiłem, to później z tym większą ochotą i radością do tego wrócę. I między tymi dwoma znakami będzie się zawierało całe moje życie w dzień i w nocy. Życie, które jest oddane Panu Bogu i zdane na Niego. Życie, w którym mam świadomość, że kto uwierzył Bogu, ten nigdy nie jest sam.